Jest w moim sercu słowo, które chciałbym przypomnieć. Chciałbym, żebyśmy się nad nim wspólnie zastanowili, nabrali zachęty i coś z nim zrobili w naszym życiu, bo nigdy nie jest tak, że Bóg posyła słowo po to, żebyśmy je wysłuchali, powiedzieli sobie, no fajne, niefajne, lepsze, gorsze, ale ważne jest, co z tym słowem robimy. Bóg oczekuje od nas, że będziemy Jego słowo wypełniać, praktykować. Wiecie, im więcej w nas jest respektu dla Boga i tej świadomości, kim On jest, to tym poważniej podchodzimy do Bożego Słowa. Im w Tobie jest mniej respektu, im we mnie jest mniej respektu, mniej bojaźni, mniej świadomości tego, kim On jest, będziesz lekko traktował Jego Słowo. Moi drodzy, i ważne jest to dla naszego dobra, żebyśmy traktowali Jego Słowo, tak jak Boga, z całą, z największą powagą i szacunkiem. A więc będę mówił o jednym z najważniejszych zadań i odpowiedzialności Bożego dziecka w Kościele. Jedno z najważniejszych zadań i odpowiedzialności. Mówię jedno, bo jest ich więcej niż jedno. I zastanawiałem się, bo mógłbym tak wprost powiedzieć, o co chodzi. Ale chciałbym, żeby to troszeczkę nas intrygowało. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, że Bóg na naszych oczach dokonuje rzeczy cudownych. Czasami ta cudowność gdzieś nam umyka. Nam się wydają rzeczy cudowne jako powszednie. A Bóg chce, żebyśmy patrzyli na rzeczy, które On czyni i dostrzegali tam Jego cuda, Jego moc, Jego wielkość. Jak już mówiłem, to wszystko to, co Bóg stworzył, jest cudowne. Ty jesteś cudowny. Ja jestem cudowny. Tak jest. Nawet jeżeli patrząc na mnie mówicie, nie wydaje mi się. To tak jest. Kiedy pada deszcz, to on jest cudem. Kiedy pada śnieg, to on jest cudem. Wszystko jest cudowne. Ale myślę, że jest coś szczególnego. To jesteśmy my, moi drodzy. To jest Jego Kościół, Jego zbór, Jego zgromadzenie jest niezwykłym cudem na tej ziemi. Kiedy On ludzi, tak różnych jak my, potrafi połączyć i uczynić z nas swoje jedno ciało, to jest cud. Że ja mogę tego czy tamtego znosić. Więcej traktować go jak brata czy jak siostrę. To jest cud. Na naszych oczach Bóg dokonuje dzieła. Tak jest napisane, że On będzie dokonywał dzieła na oczach i będziecie patrzeć, mówi do jednych, i nie będziecie dostrzegać cudów. Będzie wam się to wydawało zwykłym. Ale w oczach Bożych to jest cenne i cudowne i wielkie. Amen. Więcej. Bóg dał Tobie i mnie ten honor, ten przywilej, że On Cię włącza do swojego cudu i do tego wielkiego, cudownego dzieła, jakim jest Kościół. I nigdy nie patrz na Kościół jako na zbieraninę ludzi, którzy się zeszli, żeby coś zrobić. Bo nikt z nas nie jest tutaj przypadkiem. Nikt z nas nie znalazł się tu tylko dlatego, że sam chciał. A dlatego, że Bóg ciebie wyrwał. Wyrwał cię z duchowej śmierci, z duchowej ciemności. Dał ci życie wieczne przez swojego ducha i włączył cię do swojego kościoła. I to jest cudowne w Jego oczach. I On nie ma czegoś większego w tym wszechświecie. Od kościoła, od nas, moi drodzy. To ten Kościół, który jest cudowny w Jego oczach, ma przyszłość, ma nadzieję, ma życie, ma mądrość, ma moc Bożą. A więc patrz na Kościół tak, jak patrzy Jezus na niego. On powiedział, że On tak miłuje Kościół. Tak jest napisane, że On tak umiłował Kościół, że wydał zań swoje życie, samego siebie. A skoro on wydał życie za Kościół, to dla niego nie ma nic cenniejszego. Wiecie, kiedy ludzie mówią o Kościele, kiedy ludzie wierzący nie szanują swojego zboru, kiedy ludzie wierzący robią różne złe rzeczy, myśląc, że to nie jest takie istotne, to przyjdzie czas, że staną przed głową Kościoła, tego, który ten Kościół stworzył, ten, który ten Kościół wykupił, ten, który ten Kościół obmył swoją świętą krwią. I będą musieli się wstydzić. I będą musieli płakać, że nie szanowali tego, za co on oddał swoje życie. Kościół jest czymś, co on dokonuje na oczach naszych. Za dni waszych dokonam dzieła, mówi Pan. I będziecie patrzeć. I jedni nie będą nic widzieć. No mówią, no ludzie się zbierają. A inni będą patrzeć i mówiąc, to jest oblubienica Jezusa Chrystusa. To jest królewskie kapłaństwo. To jest lud wybrany i święty Pana. Ale chcę, żebyś też tak myślał o samym sobie, jeśli jesteś częścią Kościoła. Nie tylko Kościół, jako zgromadzenie jest umiłowanym Pana, ale każdy z nas indywidualnie, osobiście jest umiłowanym Pana. Zanim On mnie włączył do Kościoła, to pierwsze powiedział, że mnie kocha, że mnie miłuje, że mi przebacza, że mnie oczyszcza, że mnie zbawił i dał mi życie. A później przez chrzest włączył mnie do swojego Kościoła. Uczynił mnie jego cząstką, jego żywym kamieniem. Włączył mnie do tej budowli, którą on buduje od samego początku, kiedy Kościół powstał. Słuchajcie, to jest cudowne Boże dzieło. I kiedy Jan ma objawienie Kościoła, to widzi go jak święty Jeruzalem, jak oblubienica wstępuje i mówi, ono jest pełne chwały. Tam są ulice ze złota, tam bramy są z drogich kamieni. To jest pełne chwały. Tym jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Nigdy nie lekceważ Kościoła. Nigdy nie pomniejszaj wagi Kościoła. Chociaż ludzie w Kościele mają wiele wad, to jednak On przykrywa nas swoją sprawiedliwością i mówi, ja nie znajduję tam winy. Czy mogę tak powiedzieć? On rozprawia się z grzechem w Kościele. Ale wielokrotnie, kiedy Kościół jest atakowany, On go ukrywa, bo okazuje łaskę, tak jak Izraela na pustyni, kiedy można było wytknąć temu ludowi wiele, wiele, wiele złych rzeczy. Ciągłe szemranie, niezadowolenie, narzekanie. A Bileam, kiedy miał przeklinać, to Pan dał mu słowa prorocze i mówi, a ja nie znajduję winy w Jakubie. Tak umiłował Kościół, tak honoruje Kościół, tak podniósł Kościół, tak podniósł swój lud, ciebie i mnie. I nie chcę, żebyś my, ty i ja, jemu sprawiali smutek, bo On tyle zainwestował i włożył i utożsamił się z nami. On powiedział, ja jestem głową tego Kościoła. Ja jestem Panem tego Kościoła. Ale czy zawsze to tak wygląda, że On jest Twoim i moim Panem? Czy zawsze dajemy dowód tego poprzez nasze życie, postępowanie, że On jest Panem? Ileż razy zawodzimy Go, a On nie przestał się utożsamiać z Tobą i ze mną, z Kościołem. Mówi, ja jestem głową tego Kościoła. To byś powiedział, Panie, lepiej, żebyś zapomniał. Lepiej, żebyś może czasami się nie przyznawał. Ale Słowo Boże mówi, że On zaprzeć się samego siebie nie może. On jest wierny. On jest wierny swoim dzieciom i swojemu Kościołowi. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Kto tedy niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest jaka? Jest święta, oddzielona dla Boga, a wy nią jesteście. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Apostoł Paweł musiał tak napisać do zboru w Koryncie. Czy nie rozumiecie, kim wy jesteście? Co wy robicie? Co wy wyprawiacie? Czy nie wiecie, kim wy jesteście? Jesteście mieszkaniem Bożym, domem Bożym, przybytkiem świętym. I o tym pisze w pierwszym i w drugim liście do Koryntian. Mówi o budowli, o przybytku, o mieszkaniu Pana. I zamieszkam pośród nich. I będę się przechadzał pośród nich. Czy wiesz, że On się przechadza w swoim kościele? Że On tutaj jest? Kiedy ja na objawienie kościoła, pamiętacie, widziałem 7 gwiazd i 7 świeczników. I Pana przechadzającego się pomiędzy nimi. A to są zbory. Tak mu powiedział Pan. To są zbory. Czy nie wiesz, do kogo należysz? Czy nie wiesz, komu oddałeś życie? Czy nie wiesz, komu powierzyłeś samego siebie? Czy wiesz, że jesteś częścią Jego świątyni? A więc rób tak, aby ta świątynia była budowana, a nie niszczona. Bo jest wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność tych wszystkich, z których On uczynił swój Kościół. I kiedyś każdy z nas zda z tego sprawę i nie będziesz mógł się nigdzie ukryć czy schować. Kto tedy niszczy świątynię Bożą? Ale też jest i Bóg mówi, nie róbcie tego. Bóg wzywa nas do zupełnie czegoś innego. Chcę, żebyście razem ze mną, który jestem głową, pomogli mi ten Kościół budować. To jest zdumiewające, że On sam go nie buduje. On mógłby, ale On nie chce. I On potrzebuje każdego z nas, aby swój Kościół budować. Na co ma budować ten Kościół? Pamiętacie na co? Budujcie się w dom duchowy, na przybytek święty w Panu. Budujcie się na dom duchowy, na przybytek. Po co jest przybytek? Aby Pan tam był. Zbudują mi przybytek. I ja tam będę. I moja chwała tam będzie. I moja obecność tam będzie. Wielka odpowiedzialność. I wielkie zadanie. Tych, którzy Jemu zaufali, tym, którzy w Niego uwierzyli. I moi drodzy, On sam mówi o sobie. Przede wszystkim On zawsze jest pierwszy. On zawsze daje przykład. On zawsze pierwszy idzie przed nami i mówi, idź za mną, naśladuj mnie, rób to, co ja. Czy tak jest? On nigdy nie kazał nam zrobić czegoś, czego sam nie zrobił. On nie mówi tak, nie grzesz, a sam żył jak... Nie, Biblia mówi, w nim nie było żadnego grzechu. On nie popełnił grzechu. A więc jeżeli On do czegoś nas wzywa, to znaczy, że On toruje drogę. On idzie przede mną, przed tobą. I dlatego On powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, wierszu 18, ja zbuduję mój Kościół. On jest tym budowniczym. Tak jest napisane, widzicie, do Hebrajczyków. Tym, który wszystko zbudował, jest Pan. W sensie materialnym i w sensie duchowym. My jesteśmy domem duchowym i On go buduje w cudowny sposób. A ty powiesz, ale ja nic nie widzę. Już kupiłem sobie takie dobre okulary. Nie widzę tej cudowności, tej wielkości, tej mocy. Nie widzę. Ale nie potrzebujesz takich okularów. Potrzebujesz więcej, aby Duch Święty cię oświecił. Zbliżyć się do Niego, aby On ci to pokazał. ja buduję mój Kościół. A później mówi, moi apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele i pasterze są powołani, aby budować mój Kościół. Ja ich zaprosiłem, ja ich wybrałem, ja ich namaściłem, ja im dam duchowy autorytet, aby oni budowali Kościół. Popatrzcie do listu do Efezjan, do 4 rozdziału. Wiersz 11 i 12. Popatrzcie tutaj. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 11 i 12. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Dlatego Paweł mówi, ja jestem współpracownikiem Chrystusa. Bóg dał mi autorytet nie po to, abym burzył, ale abym budował. A więc on ma tych 5 służb w swoim kościele. On ich powołał, on ich ustanowił. Po to, aby Kościół razem z nim, aby oni pomogli jemu jako głowie budować Kościół. Więcej, w taki sposób budować Kościół, aby ci, którzy są budowani, sami stawali się budowniczymi. Tak? Bo on ich dał, aby przygotować świętych, przygotować Kościół, przygotować zgromadzenie Boże, aby posługiwali i aby budowali. Halleluja. Nikt z nas tutaj nie jest wyłączony, a więc Pan buduje Kościół, ma tych, którzy 5 służb, które budują Kościół, a oni przygotowują cały Kościół, aby Kościół służył i uczestniczył w budowaniu sam siebie. Tak? W 16 wierszu jest napisane, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. A więc ty i ja jesteśmy włączeni w to. Pan zaprosił nie tylko apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy, zaprosił ciebie i mnie, zaprosił każde swoje dziecko, abyś był przygotowany pierwsze, a później, abyś zaczął budować Kościół. Tak, aby on wzrastał do czego? Aby dochodził do tej pełnej dojrzałości w Chrystusie, w wierze, w zrozumieniu, w poznaniu. A więc ty i ja dzień po dniu budujemy Kościół. Lepiej lub gorzej. Bracia mi opowiadali, że jak burzyli część ściany, żeby przygotować pod filary, to okazało się, że tam fragmentów w ogóle ściany nie było, tak? Była pustka. Trzeba było wszystko wyczyścić i na nowo wybudować. I wydawałoby się może komuś, kto to robił, że nikt nigdy tego nie zobaczył. Ale nagle się tak stało, że myśmy kupili to. I zachciało nam się tam to zburzyć i nagle odkryliśmy, że ktoś zrobił lipę. To jest tylko kawałek muru. Czasami nam się wydaje, że jak wlejemy trochę wody do dobrego wina, to w smaku nikt nie odczuje. Ale jak tak na 50 leje wody? Każdy myśląc to samo, nikt nic nie poczuje. Rozumiecie? Pan dokonuje dzieła na naszych oczach. Zrobił tobie i mnie tak wielki honor i uczynił mnie częścią Kościoła. I zaprosił mnie, aby. Skoro mnie zaprosił, to na pewno dał mi narzędzia. Dał mi wszelkie możliwości. Dał mi wszelkie predyspozycje, abym ten Kościół budował najlepiej, jak potrafię. Halleluja. Dlatego jest napisane w liście do Tesaloniczan. Popatrzcie, moi drodzy. W piątym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan, w wierszu 11, dlatego napominajcie się nawzajem. To słowo mówi, zachęcajcie się nawzajem, pocieszajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. I tam do tego zboru w Tesaloniczan mówi, co też czynicie. Ja bym mógł tak powiedzieć do zboru Nowe Życie w Czechowicach, co też czynicie. Budujcie, zachęcajcie i też budujcie jeden drugiego. W liście do Koryntian Paweł wyraźnie mówi, jeden członek drugiemu dodaje zniechęcenia. No tak, można dodawać zniechęcenia. Można? Oczywiście, że można. Jest wielu takich, którzy są artystami w zniechęcaniu drugich. Niektórzy mówią wręcz, że mają taki dar krytykowania wszystkiego. Ale tu jest napisane budujcie, a krytyka jeszcze zła nigdy nikogo nie zbudowała. Zniechęciła. Podcięła skrzydła. Budujcie jeden drugiego. Dodawajcie posiłku jeden drugiemu. Taki heros duchowy jak apostoł Paweł mówi tak w liście do Koryntian w 16 rozdziale, w wierszu 17-18. Cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Podnieśli mnie na duchu. Wiecie, jak to jest cudowne czasami, kiedy, że tak powiem, leżymy jak betka i już wydaje nam się, że kroku dalej nie zrobimy i nagle ktoś przychodzi i podnosi nas i naszego ducha i mówimy, o, jednak świat dalej istnieje. Jeszcze nie wszystko się skończyło. Jeszcze jest nadzieja. Bóg jest na tronie. Podnieśli mnie na duchu. Coś zrobili, że mój duch na nowo się podniósł i byłem gotów iść dalej. To słowo oikodomeo, budować, oznacza właśnie podnosić, budować, ulepszać. Tak mamy budować. W liście 1 Piotra 2,5 jest napisane, i wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Budujcie się. A więc, moi drodzy, jest ogromna potrzeba. Po pierwsze, świadomości, uświadomienia sobie, że jestem kimś niezwykle istotnym w tym całym Bożym planie, projekcie, który Bóg ma. Swojego kościoła i jego budowania. I ja nie jestem jakimś tam nieważnym trybikiem, nieistotnym wyrostkiem robaczkowym, który można usunąć zaraz na początku. Bo jest niepotrzebny. Okazuje się, że jest potrzebny i nie należy go usuwać. Może jesteś takim wyrostkiem robaczkowym. Jak jeden ze śpiewaków mówi, że ma śpiewać, że jest robakiem, który jest niczym. Mówi, mamo, jak to? Ja jestem robakiem? I każdy może stanąć i depnąć na mnie? Andrew Crouch chyba o tym mówi, a mama mówiła, zamknij się. Jak robak, to robak. Bo gdzieś w psalmie przeczytał, że psalmista tak się modli, jak robak jestem. Ale nie jesteś robakiem. Jesteś królewskim kapłaństwem. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś dziedzicem króla. Amen. Zatem mam coś zrobić. Mam budować. Wiadomo, że gdyby wszyscy na budowie chaotycznie biegali, to byłoby tak, jak jeden, co biegał z pustymi taczkami. Pytają go, czemu tak biegasz? On mówi, bo nie mam czasu ani załadować, ani wyładować. Bóg nie mówi, żebyśmy biegali na próżno. walczyli na próżno, zmagali się na próżno, żebyśmy pozwolili Jemu się prowadzić. A później zrobili wszystko, co mogę zrobić, aby Kościół Jego był budowany, bo nagroda jest wielka. Bracia i siostry, nagroda jest wielka. Aby Kościół był budowany. Budujcie jedni drugich we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich. A więc mam użyć mądrości. Mam budować w mądrości, ale nie w ludzkiej mądrości. W Bożej mądrości. A Boża mądrość dostępna jest każdemu z nas. Gdzie? W Jego Słowie. Naucz mnie mądrości. Naucz mnie Słowa. Objaw mi Słowo. A więc ten, który ma budować, ma być pełen Jego Słowa. Żeby w mądrości Bożej zaczął uczestniczyć w świadomy sposób budowanie Kościoła. Słuchajcie, nie budujemy Kościoła na zasadzie impulsów, powiewu. Chociaż ja kocham Boże powiewy. Jak ja lubię czuć Bożą obecność. Jak ja lubię czuć, jak modlę się, czy uwielbiam Pana i to ciepło Jego bliskości. A jak ja nie lubię. Kiedy ja się modlę, ja nic nie czuję. Kiedy mam budować Kościół? Zawsze mam budować Kościół. Czy czuję, czy nie czuję. On dał nam Słowo, abyśmy budowali Kościół. Kiedy odczuwam Jego obecność, jest lepiej, łatwiej, przyjemniej. Ale kiedy nie odczuwam tego, ciągle Jego ręka jest z nami. Nad nami. I On oczekuje, że będziemy tymi, którzy wiernie będą wykonywać swoje zadanie. Biblia mówi, że to Słowo Boże skutecznie w nas wierzących działa. On ma potężne wyposażenie do budowania Kościoła. To jest Jego Słowo, moi drodzy. I chcę, żebyśmy każdy z nas z Niego, z relacji, społeczności z Nim czerpali siłę, moc, ale też z Jego Słowa czerpali siłę i moc i mądrość. Tej mądrości? Tak to chyba jest. Jak ktoś ci zrobi krzywdę, oddaj mu w dwójnasób. To jest ludzka mądrość, tego świata mądrość, ale ta Boża mądrość mówi zupełnie inaczej. Zło zwyciężajcie, dobre. Skąd wziąć moc? Ale kiedy jesteś budowany przez Pana i pozwalasz się Panu budować, budować Jego Słowo, kiedy nasiągniesz Jego Słowem, zaczniesz swoje postawy i zachowania i myślenie radykalnie zmieniać. Będziesz ty zbudowany i to, jak zbudowany jesteś, będziesz wnosił do Jego świątyni, Jego Kościoła i będziesz budował Kościół właśnie w taki Boży sposób, w Jego mądrości, a nie ludzkiej mądrości. Ziarno pada na różną glebę. Lepsza i gorsza. Zwróćcie uwagę, gdzie jest dobry owoc? Gdzie jest dobry owoc? Tam jest nazwane dobra ziemia. Czyli serce, które z ochotą przyjmuje, trzyma Jego Słowo i żyje według tego Słowa. Zaczyna wydawać owoc różny, 30, 60-krotny i 100-krotny. Budujcie się w kapłaństwo święte, budujcie Kościół. Przyjmij zatem Słowo, przyjmuj Słowo, bądź pełen Słowa, żyj według tego Słowa, zacznij żyć według tego Słowa. Ty będziesz przemieniany i budowany, ale będziesz także budował Kościół. I to już nie będzie dolewana woda. Dobrze, jak jest tylko jeszcze woda. Może być coś takiego jak gorzka woda. Czasami trucizna. Ale kiedy jesteś i pozwolę, żeby Słowo Boże mnie budowało, zmieniało, to też tak to będzie wpływało do Kościoła. W liście do Rzymian, 15 rozdziale, wierszu 14, apostoł Paweł mówi tak: mam pewność co do was, że jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać, czyli ostrzegać, ganić, napominać. Mówiąc naszym językiem, czasami komuś coś wyoślić, bo tam jest użyte przemawiać do rozumu. Jesteście, mam co do was pewność, że jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju. A więc, jeżeli mam budować Kościół, pozwól się napełnić Jego Słowem i napełniaj się Jego Słowem. Pozwól, żeby to Słowo naprawdę zakorzeniło się w twoim sercu. Nie lekceważ tego Słowa, ale zacznij się posuwać, naśladować to, co mówi to Słowo. Powiesz, ale jest mi ciężko, ale pozwól się złamać Bożemu Słowu. Ale wtedy wyjdzie owoc. I zaczniesz doświadczać duchowego odnowienia, ożywienia, przebudzenia dla samego siebie, aby być błogosławieństwem dla innych. To jest niezwykle ważne, Boże, święte Słowo. Moi drodzy, zatem wraz z Jezusem, wraz z Jego apostołami, prorokami, nauczycielami, pasterzami, ewangelistami. Mamy budować Kościół. Mam dołączyć. Jak? Poprzez Jego Słowo, które we mnie będzie skutecznie i powinno skutecznie działać. Moje poddanie. Poprzez postawę pełną miłości. Poprzez modlitwę nieustanną. Poprzez wzajemne relacje. Poprzez ofiarność. Ja uczestniczę w czymś cudownym, w czymś, do czego zostałem powołany. I za co czeka wielka nagroda. W Dziejach Apostolskich 9:31 jest napisane: tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Pozwólcie, że jeszcze jedno słowo przeczytam. Z tego pierwszego listu do Tesaloniczan 5:13-15. To jest tam po tym stwierdzeniu, że mamy napominać, czyli zachęcać siebie i budować siebie wzajemnie. Tam jest napisane tak, będę czytał parafrazę. Pierwszy Tesaloniczan 5:13-15. Starajcie się też, by nie dopuścić do powstania sporów między wami. Bracia, napominajcie leniwych, pocieszajcie strapionych, otoczcie troską słabych i bądźcie cierpliwi wobec wszystkich. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło i starajcie się zawsze czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim ludziom. Weź to słowo. Naucz się tego słowa. Zapisz sobie, co ono mówi, jak powinienem żyć, postępować. Weź to słowo i zacznij tak działać. Nie czekaj na jakieś nowe poruszenie. Jakiegoś szczególnego gościa, który przyjdzie i może Pan go użyje, żeby ciebie dotknąć. Pan jest tutaj obecny. Jego słowo jest tak i amen. Jest żywe i skuteczne dla tych, którzy to słowo przyjmują dla siebie i zaczynają tym słowem żyć. Możesz być pewny, że wtedy masz Boga po swojej stronie. i możesz być pewny, że Jego moc jest po twojej stronie. I On udzieli ci mocy i siły, aby to Słowo się wypełniło w twoim życiu. Ja powieszę tam na tablicy taką kartkę. Sobie myślałem zrobić dla wszystkich, ale tego strasznie dużo by było. Ale może ktoś zrobi i da każdemu do Biblii. Nie ja wymyśliłem te pytania. Taki dobry nauczyciel Słowa Bożego, Gene Getz, podaje kilka praktycznych wskazówek, aby pomóc wierzącym w służeniu sobie nawzajem i w budowaniu się nawzajem. Ja je wam przeczytam, zanim zakończę. Umieścił tutaj takie, do każdego pytania jest skala od 1 do 7 i każdy musi sam sobie zaznaczyć kółeczkiem. No tu jest fajnie, bo pytania są skierowane, czy ty to widzisz w zborze? I każdy już tak może odetchnąć. Oj, ocenić zbór to... No problem. Czy członkowie zboru okazują sobie nawzajem chrześcijańską miłość? Od 1 do 7. Sam jestem ciekaw takiej ankiety, co byśmy tam zaznaczyli. To też byłby dobry wskaźnik dla nas, wskazówka. Jak odczuwamy naprawdę to, co jest w Kościele? Wiecie, żadnych podpisów, żeby się nikt nie wiedział. No, to jest... Czy członkowie zboru okazują sobie nawzajem chrześcijańską miłość? No, niezauważalne, stale widoczne, między 1 a 7. Czy istnieją w zborze oznaki radości i szczęścia? Niezauważalne, stale widoczne. Czy tak pośrodku? Czy panuje w nim pokój, zgoda i jedność? Czy wierzący są cierpliwi? Czy w swej postawie i działaniu okazują sobie nawzajem uprzejmość? Czy okazują dobroć? W nawiasie oczywiście w uczynkach, a nie w słowach. Czy są sobie nawzajem wierni? To znaczy, czy są stali, czy można na nich polegać? Czy ich wzajemne stosunki charakteryzują się łagodnością i wrażliwością? Czy w ich rozmowach, a też w całym ich stylu życia ma miejsce opanowanie i wstrzemięźliwość? A ja na końcu dopisałem, żebyś zrobił na drugiej kartce, ocenił samego siebie. Pierwsze pomyśl, jaki jest mój zbór? Czy rzeczywiście to dostrzegam? A powiesz, o, moje noty tutaj nie są zbyt wysokie. To co masz zrobić? Chcę ci powiedzieć, popraw się. Mam tylko jedną radę. Zacznij od siebie. Tak? Zgodzicie się ze mną? Bo jakbyś zaczął poprawiać innych, zacznij zmieniać siebie. Chcesz więcej miłości, więcej troski, więcej uprzejmości, więcej dobroci? Zacznij to robić. Jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I to ma na celu, moi drodzy, po pierwsze pokazać nam, jak to jest, a to będzie mi pokazywać, jaki też ja jestem w tej całej ocenie. Tak więc napominajcie, czyli zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego.